witam Państwa. Mam ogromną przyjemność poprowadzić dzisiaj dla Państwa panel dyskusyjny, w którym uczestniczyć będą znakomici eksperci. Ze mną w studio pan Robert Przybylski, redaktor dziennika Rzeczpospolita. Pan Marcin Wolak, ekspert Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. Witam. Pan Michał Koralewski, redaktor naczelny Logistyka.
Dzień dobry.
I pan Tomasz Sigiński, redaktor naczelny magazyn Fleet.
Dzień dobry.
Dziękuję bardzo panom za przyjęcie zaproszenia. Ja wiem, że to dla was trochę inna sytuacja, bo zwykle to wy odpytujecie różnych zaproszonych gości i przeprowadzacie wywiady. Tym bardziej to dla mnie przyjemność, że ja dzisiaj mogę was przepytać i mam nadzieję, że podzielicie się swoimi uwagami z naszymi uczestnikami konferencji. I zacznijmy może tutaj od gościa ze mną w studiu, panie Robercie. Jak pan widzi branżę transportową, branżę mobilności? Jakie są obecnie kluczowe wyzwania? Bo firmy mówią o bardzo różnych celach w tej chwili stawiają przed sobą, bo z jednej strony mamy różne regulacje prawne, dekarbonizację, konieczność cięcia kosztów. Co w tej chwili, jakie megatrendy są w tej chwili najważniejsze dla polskich przewoźników?
Dla polskich przewoźników po doskonałym ubiegłym roku zaczyna się chyba jeden z najtrudniejszych w historii, bo cała branża została przeflansowana przez Komisję Europejską na zupełnie nowe tory. To się stało dzięki pakietowi mobilności, który kilkutorowo zmienił funkcjonowanie, zasady funkcjonowania całej branży przewozów międzynarodowych. Przede wszystkim zmienił strukturę wynagrodzenia, wprowadził nowe wymogi dotyczące chociażby powrotu ciężarówki co 8 tygodni, dodatkowo ograniczył możliwości kabotażu, czyli generalnie utrudnił polskim przewoźnikom dostęp do kluczowych rynków Europy Zachodniej. I na to wszystko jeszcze się nałożyło parę innych czynników. No przede wszystkim wojna, czyli napaść Rosji na Ukrainę, która wywindowała ceny paliw na niesłychane wyżyny i to doprowadziło, można powiedzieć, do paniki w branży, ponieważ cena w niektórych przypadkach, cena litra paliwa przekraczała 12 zł. Nie mówię o cenach na stacjach, tylko cenach na przykład płaconych przez firmy przy pomocy kart paliwowych. Na dodatek były poważne ograniczenia przez chwilę w dostępie do paliw, więc to wszystko wprowadziło firmy w zupełnie nowy świat i to niestety poważne są wyzwania, które są z kolei jeszcze pogłębione przez Polski Ład, który też wprowadza sporo niepokoju w administrowaniu firmą. Także podejrzewam, że najbliższe pół roku będzie okresem poważnych wyzwań dla całej branży.
Zdecydowanie będzie to ciężki czas. Niemniej transport od zawsze był takim krwiobiegiem polskiej gospodarki. Generował ponad 6% polskiego PKB. Czy to się zmieni? Jak panowie uważacie? Może poproszę najpierw pana Marcina Wolaka o odpowiedź.
Ja jestem pewien, że ten wpływ transportu na gospodarkę się nie zmieni, tylko może sobie uświadomiliśmy, albo wiele osób, które nie było tego do końca świadom, zrozumiało, jak ważny jest transport, jak ważna jest cała logistyka dla gospodarki, dla handlu, dla wymiany towarowej, dla łańcuchów dostaw, które może brzmią dosyć abstrakcyjnie, mówią o czymś, o czym nie każdy sobie potrafi od razu to przełożyć. I pewne rzeczy sobie uświadamiamy, unaoczniamy, jednocześnie jakby widząc znaczenie tego transportu, widząc znaczenie transportu drogowego, każdej gałęzi w zasadzie transportu, na to, w jaki sposób jest kształtowana nasza gospodarka, jak wyglądają te relacje. I wpływ, tak jakby odpowiadając też na Pani pytanie, że czy jakby te 6% w PKB polskim, o którym się mówi od paru lat, że taki wpływ jest na produkt krajowy brutto całej branży transportowej, no to on nie może tak naprawdę ulec obniżeniu, bo to by znaczyło, że w ogóle by zostały zamrożone różne inne aktywności gospodarcze, z którymi mamy do czynienia. A jeżeli zakładamy, że optymistycznie, że tam nie będziemy mieć do czynienia z takimi sytuacjami, że nie wiem, czy konsumpcja, czy handel, czy przemysł bardzo ostro wyhamuje. Nawet może nie zakładamy, że spowolni, czy póki co nie ma przewidywań co do recesji. Mówi się raczej o spowolnieniu dynamiki wzrostu, więc cały czas ten wzrost będzie. A to będzie za sobą ciągnęło oczywiście też konieczność dalej wykorzystywania transportu w bardzo szerokim zakresie. Z taką różnicą, że do tego transportu będziemy przykładać trochę większą wagę i może większe ryzyko też wliczać, jeżeli chodzi o cały rachunek taki, można powiedzieć, gospodarczy, czy w przemyśle, czy w handlu, i brać pod uwagę, że no tutaj też się mogą wydarzyć różne ryzyka, bo nauczyły nas ostatnie dwa lata bardzo wiele w tym zakresie, tak? Bo dużo się zaczęło dziać i zmieniać w okresie pandemii i od pierwszych lockdownów, pierwszych zawirowań w tym obszarze. Potem mieliśmy do czynienia z różnymi kolejnymi etapami zamykania gospodarek na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Teraz ponownie mamy z kolejną nadzwyczajną sytuacją, tutaj też wspomnianą przez pana Roberta, która pewnie będzie się przewijać, tak? Wojna na terenie naszego wschodniego sąsiada, z którym jako Polska też wiązaliśmy w dużym zakresie jakieś nadzieje co do pogłębiania wymiany handlowej, też korzystania z tych, można powiedzieć, takich kanałów handlowych czy kanałów transportowych, które przebiegają czy to przez Ukrainę, czy Białoruś, Rosję. W tym obszarze się może się wiele zmieniać. Tak? Trudno przewidzieć, w jakim kierunku to pójdzie. Trudno przewidzieć, co nas czeka, bo to wszystko zależy od tego, jak się potoczą losy tej napaści, tej agresji ze strony Rosji, jak szybko to się zakończy i czy się zakończy tak, jakbyśmy chcieli, czy jak najszybszym zakończeniem tej wojny i uspokojeniem sytuacji i jak najszybszego powrotu do miary normalności, bo to też ta normalność będzie zawsze inna, ale to w dalszym ciągu nie spowoduje obniżenia znaczenia transportu jako takiego. Jeżeli będziemy mówili o tym, że przesuwać się będą w dalszym ciągu, będzie szukanie jakichś innych obszarów, gdzie będzie tej aktywności gospodarczej, będziemy tą aktywność gospodarczą, tej aktywności gospodarczej poszukiwać, no to w dalszym ciągu będzie potrzeba transportować towary, przewozić z miejsca na miejsce. Do czynienia z globalizacją mamy od wielu lat, ona też nie zniknie z dnia na dzień, tak jakby byśmy mogli sobie tego życzyć w niektórych obszarach, tak żeby też ta produkcja się może przynosiła w inne rejony, czy bliżej nas, czy bliżej Europy, czy bliżej też rynków zbytu. Więc transport będzie miał w dalszym ciągu bardzo duże znaczenie i jego rola na pewno nie będzie malała, jakby konkludując, już zbliżając się do końca, transport miał bardzo duże znaczenie. Wiele osób sobie mogło z tego nie zdawać sprawy i teraz jest okazja, żeby sobie to uświadomili, jak to wpływa, jak całościowo transport i logistyka wpływają na gospodarkę i te relacje gospodarcze. No i ta rola będzie w dalszym ciągu co najmniej tak samo ważna, a kiedy zaczniemy się przyglądać szczegółom, które tego dotyczą, to może z większą uwagą, z większą precyzją będziemy w tym obszarze planować różne aktywności.
Panie Michale, do pana pytanie teraz. Nawiązując też do tego, co mówi pan Marcin, tak, czas ciężki. Przewoźnicy, branża transportowa mocno dotknięta zawirowaniami sytuacji geopolitycznej. Czy faktycznie już odczuwa te konsekwencje i jak sobie z nimi radzi? Co mówią przewoźnicy?
Branża transportowa błyskawicznie reaguje na wszelkie zmiany i zagrożenia. Widzimy tam wszelkie skutki pandemii i związanych z nią obostrzeń utrudniających prowadzenie działalności transportowej. Widzimy problemy związane z wprowadzeniem nowych przepisów związanych z pakietem mobilności. A teraz także widzimy trwający konflikt zbrojny na Ukrainie i skutki, jakie to przynosi. Według mnie najważniejsze z tych skutków, najbardziej takie dotkliwe, to po pierwsze odpływ kierowców. W firmach przewozowych wykonujących transport międzynarodowy ponad 35% kierowców to właśnie obywatele Ukrainy. To ponad 100 tysięcy kierowców zawodowych, z których znaczna część już w pierwszych dniach wojny postanowiła wrócić do swojego kraju, żeby walczyć z rosyjskim najeźdźcą, żeby chronić swoją rodzinę. W konsekwencji wiele firm transportowych w Polsce boryka się z problemami, ponieważ odeszło nawet połowa kierowców. Z dnia na dzień w polskim transporcie ubyło kilkadziesiąt tysięcy osób, a przecież problem z brakiem kierowców zawodowych widoczny był już dużo wcześniej, jeszcze zanim konflikt zbrojny się rozpoczął. Braki kadrowe to obecnie jeden z najbardziej palących problemów w tej branży i to nie tylko w Polsce, bo w całej Europie brakuje w tej chwili około 400 tysięcy kierowców zawodowych. Po drugie, wzrost kosztów prowadzenia działalności. Mamy tutaj wzrost widoczny przez nas wszystkich, wzrost cen paliw spowodowany wzrostem cen ropy na świecie w pierwszym tygodniu marca, co z kolei doprowadziło właśnie do bezprecedensowej skali podwyżek wszystkich cen paliw w Polsce, przede wszystkim oleju napędowego, którym zasilana jest większość ciężarówek. Do wysokich kosztów doszła jeszcze niepewność związana z dostępnością paliw i co skutkowało wprowadzeniem ich reglamentacji nie tylko na stacjach benzynowych, ale także przez rafinerie, przez koncerny paliwowe. Od początku marca obserwujemy bardzo szybki wzrost cen paliw i ich dużą zmienność, czemu nie zapobiegło ani uruchomienie tarczy antyinflacyjnej 2.0, ani zapowiadane obniżki marż rafineryjnych. Dodatkowo transportowcy od początku roku borykają się z rosnącymi kosztami działalności wynikającymi z przepisów Nowego Ładu i zapisów pakietu mobilności. W pakiecie mobilności mamy przecież nowe zapisy dotyczące kabotażu, delegowania kierowców, czy też konieczności powrotu kierowcy i ciężarówki do bazy. Warto tutaj zwrócić uwagę, że same tylko zmiany w wynagrodzeniach kierowców zawodowych wynikające z tych przepisów spowodowały wzrost kosztów pracowniczych o ponad 30%. Po trzecie, narastający lęk i niepewność. Od końca lutego nastąpił ogromny spadek liczby przewozów w kierunkach wschodnich do Rosji i na Białoruś oraz dalej do Kazachstanu, Uzbekistanu i Mongolii. Zawieszenie lub wycofanie się z eksportu do Rosji oraz prowadzenie w tym kraju działalności ogłosiło wiele międzynarodowych koncernów i regionalnych korporacji. Zerwanie łańcuchów dostaw wynika także z sankcji nakładanych na ten kraj. Do tego przecież sami przewoźnicy ograniczają wysyłanie pojazdów za wschodnią granicę, obawiając się zresztą słusznie o bezpieczeństwo swoich kierowców. Mamy tutaj też problemy związane z przejściami granicznymi. Co prawda przejścia graniczne z Ukrainą były otwarte, natomiast sam ruch towarowy nie odbywał się tak jak do tej pory, ze względu na to, że w pierwszej kolejności przez granicę przejeżdżał sprzęt wojskowy, pomoc humanitarna, odbywała się ewakuacja uchodźców i to miało priorytet. Z kolei sankcje dla Rosji i Białorusi oraz konieczność dokładnego sprawdzania przez służbę celną przewożonych na wschód towarów skutkowały gigantycznymi kolejkami na granicach polsko-białoruskich. Transportowcy spędzali tam nawet 50-60 godzin, stojąc w kolejkach po 800, 900, 1000 ciężarówek. Kierowcy mają bardzo trudną sytuację. Znaleźli się między młotem a kowadłem, ponieważ z jednej strony zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa związanego z aktualną sytuacją geopolityczną, ale z drugiej strony przecież kontrahenci z całej Europy oczekują, że ich towar, który jest objęty umowami przewozowymi i nie podlega pod embargo, powinien trafić do miejsca przeznaczenia. Lęk i niepewność jutra sprawiają, że praca kierowcy w transporcie międzynarodowym stała się jeszcze trudniejsza i bardziej niebezpieczna niż dotychczas. Myślę, że taką szczególnie trudną sytuację mają właśnie mali przewoźnicy, którzy muszą konkurować między sobą, ale także cechują się niższą efektywnością i dużym udziałem kosztów stałych. Patrząc na cały układ zależności gospodarczych oparty na łańcuchach dostaw, ciężko w obecnej sytuacji zachować optymizm. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo naszego kraju z Białorusią, Rosją i ogarniętą wojną Ukrainą, Polska przestaje być postrzegana jako kraj bezpieczny do prowadzenia długofalowych inwestycji dla kapitału zagranicznego. Prognozy dotyczące przyszłości polskiej branży TSL nie przedstawiają się zbyt różowo, a skutki napaści Rosji na Ukrainę możemy odczuwać jeszcze długo i bardzo boleśnie. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że branża transportowa otrzyma niezbędne wsparcie ze strony rządu i wyjdzie z tego kryzysu zwycięsko, tak jak robiła to dotychczas.
Panowie, rozmawialiśmy cały czas o tym, jak trudno funkcjonować w tej chwili polskim przewoźnikom, jakie mają wyzwania, no jak żyć, co oni mają robić tak naprawdę. Czy oni w tej chwili antycypują już w jakiś sposób właśnie te konsekwencje, o których mówiliście? Panie Tomaszu, piszecie bardzo dużo o elektryfikacji, o nowych technologiach. Czy polskie firmy flotowe myślą o tym w ogóle w dzisiejszej sytuacji, czy podejmują już tak proaktywnie działania, żeby te trendy i te nowinki rynkowe wdrażać w swoich flotach?
Myślę, że polskie firmy flotowe, i to zarówno te dotyczące samochodów osobowych, jak i samochodów dostawczych, a oczywiście na flotach ciężkich kończąc, na pewno myślały o tym, aby się rozwijać, aby się unowocześniać, aby zmieniać tabor, aby wdrażać telematykę, aby stawiać na nowoczesne rozwiązania, czy to oszczędne, nowoczesne samochody diesla, czy to samochody zelektryfikowane na LNG, ale już pandemia spowodowała, że niestety te plany zostały zastopowane. To, o czym powiedział na początku wypowiedzi Robert, doszedł Polski Ład, doszedł pakiet mobilności, pojawiła się kwestia związana z pandemią i wszelkie z tym związane konsekwencje, a więc wzrost inflacji, spadek wartości złotego. I to wszystko spowodowało, że zarówno przewoźnicy, ale także ci mniejsi firmy oferujące transport ostatniej mili skupili się tak naprawdę na przetrwaniu. Do tego doszedł jeszcze to, o czym powiedział pan Marcin, odpływ pracowników. I to wszystko spowodowało, że tak naprawdę firmy w pierwszym momencie skupiły się tylko i wyłącznie na tym, żeby przetrwać, a nie na unowocześnianiu swojego taboru, na unowocześnianiu floty czy aktywnym poszukiwaniu nowych klientów. Oczywiście są też tacy, których ta obecna sytuacja abstrahuje oczywiście od napaści Rosji na Ukrainę, bo skutki tego pierwsze już są, ale myślę, że te dalekosiężne dopiero przed nami. I tak naprawdę ta sytuacja pokazała, że musimy jeszcze chwilę poczekać, aby wyglądało to tak, jak zaplanowała sobie Komisja Europejska. Wspomnijmy chociażby pakiet Fit for 55, a na to wszystko nakłada się jeszcze, poza problemem z pracownikami, po prostu taka niepewność, problem tego, jak będzie wyglądał rynek, nieprzewidywalność tego rynku. Dzisiaj tak naprawdę z dnia na dzień zachodzą tak poważne zmiany, że trudno jest coś planować w perspektywie krótkofalowej. A co dopiero zaplanować działanie firmy w perspektywie kilkumiesięcznej czy powiedzmy rocznej. Wydaje mi się, że to są teraz takie bieżące problemy, no, z którymi będą się zmagać osoby zarządzające flotami czy właściciele firm transportowych.
Ale panowie, czy nie jest tak, że trudna sytuacja czy potrzeba oszczędzania to często wymusza wręcz inwestowanie w nowe technologie, w poszukiwanie nowych rozwiązań, w poszukiwanie takiego myślenia out of the box. Co tu my możemy zrobić, żeby zaoszczędzić, żeby działać bardziej efektywnie i wydajnie? Czy da się to zrobić bez wykorzystania nowych technologii? Panie Michale.
Wydaje mi się, że właśnie nowoczesne technologie mogą być takim tutaj remedium na największe problemy branży transportowej. Cyfryzacja transportu, czy kwestie związane z automatyzacją procesów. Myślę, że tu jest duży potencjał, który możemy wykorzystać po to, żeby spróbować zniwelować negatywne skutki czy pandemii, czy właśnie działań zbrojnych na Ukrainie. Pewnie największy problem będą miały te najmniejsze firmy, wśród których panuje najwyższa konkurencja, które jednocześnie mają bardzo małą siłę przetargową, niższą efektywność i duży udział kosztów własnych. Dla małych firm wojna może oznaczać koniec działalności. Duże firmy pewnie sobie poradzą, tym bardziej, jeśli wykorzystują już właśnie różne procesy automatyzacji bądź wdrażają je w tej chwili.
Panie Robercie, a co pan uważa na ten temat? Co powinni robić przewoźnicy, firmy flotowe, ażeby budować swoją przewagę konkurencyjną? Czy da się to zrobić bez nowych technologii?
No po pierwsze, obowiązkiem każdej firmy jest wypracować zysk. Wydaje mi się, że bez wykorzystania nowych narzędzi jest to niemożliwe przy tak skomplikowanych zmianach tego rynku i zarazem nowe technologie pozwalają na dosyć klarowną ocenę bieżącą sytuacji, która jest podawana w czasie rzeczywistym. No nie, tylko w zasadzie te nowe rozwiązania są w stanie dać zarządowi takie narzędzia, które pozwolą firmę przeprowadzić przez te najtrudniejsze lata, które niewątpliwie nas czekają. No, jeśli mówimy o takiej perspektywie, powiedzmy dwuletniej, no to będą, uważam, bardzo trudne czasy i związane z wojną, ewentualnie no, z przemeblowaniem rynku, o czym tutaj wspominaliśmy, związane z pakietem mobilności, więc takie rzeczy jak nowe sposoby właśnie nadzoru czy monitoringu, no to jest w zasadzie jedyna szansa, żeby tę firmę wyprowadzić z dołka i przeprowadzić przez to ucho igielne.
Co na to pan Marcin? Czy jako ekspert od transportu drogowego, czy może się zmieni w pewien sposób rodzaj, kierunki, struktura transportu drogowego? Jak państwo to widzicie i przewidujecie?
Czy ja może też odpowiem na to pytanie w ten sposób, też odnosząc się do tego wcześniejszego, co pani pytała, że jak firmy mają reagować na sytuację, gdzie mamy tą dużą niepewność z jednej strony i ta niepewność się utrzymuje z różnym nasileniem od tych dwóch lat, o których już wcześniej mówiłem, a teraz ma dodatkowe powody do tego, żeby tej niepewności się pogrążać wręcz, ale z drugiej strony no, dane Narodowego Banku Polskiego mówią, że oszczędności zgromadzone na kontach polskich firm niefinansowych, tak? Czyli to jest istotne po prostu przedsiębiorstw, które się nie zajmują, nie działają w branży finansowej, jest to kwota rzędu 417 miliardów złotych i ona jest wyższa o około 12% w stosunku do roku poprzedniego. I to są dane na grudzień 2021 roku. Więc suma zgromadzonych oszczędności firm na kontach jest olbrzymia i znacząca. Pytanie pozostaje właśnie takie, ile spośród tej kwoty jest na kontach firm działających stricte w branży transportowej czy logistycznej, ale nie można wykluczyć, że jest to jakiś kawałek tego tortu jest właśnie ulokowany w tych firmach. No i co teraz te firmy będą robić? Tak? Jak będą się kierować rachunkiem ekonomicznym albo tym, tą niepewnością, czy też narastającą inflacją, rosnącymi kosztami i gdzie szukać oszczędności? Tak? To są różne kwestie, o których mówimy i na które no, nie można zadziałać z dnia na dzień, jakby odpływ pracowników, który się może szybko zadziać, no to w drugą stronę to nie zadziała, że nagle tych pracowników można przywieźć i posadzić za kierownicą, chociażby jeżeli mówimy o transporcie drogowym. Ale można szukać właśnie tych innowacji czy rozwiązań w technologiach, które mogą usprawnić w jakiś sposób funkcjonowania. I w sytuacji, kiedy mamy też do czynienia z rekordową w ostatnich latach inflacją, która będzie prawdopodobnie rosła, to też wynika z tego, o czym mówimy, te rosnące ceny transportu, paliw, kosztów pracy, niepewności wynikającej z różnych czynników gospodarczych, to się będzie przekładało na rosnące ceny również w transporcie, to będzie oczywiście ciągnęło za sobą dalszą presję inflacyjną. No i w związku z tym no, widzimy jakby spadającą wartość pieniądza, więc firmy, które mają zgromadzone te oszczędności, muszą podjąć pewne decyzje, albo będą ten pieniądz inwestować w środki trwałe, w środki, które w dłuższym terminie lub średnim terminie przyniosą zwrot, bo rzeczywiście w tej chwili się okazuje, że nie opłaca się trzymać tych pieniędzy po prostu na koncie, bo one tracą i to realnie, odczuwalnie bardzo mocno na wartości, Więc kiedy nie inwestować, jak nie teraz? Jeżeli są to inwestycje, to może to jest dobry moment po to, żeby też, jak mówimy tu o przemeblowaniu całego rynku transportowego, to też przemeblowaniu trochę planowania, które do tej pory było, czy było jakby układane przez przedsiębiorców, przez firmę, bo może to jest moment, gdzie trzeba sięgnąć po te środki, znaleźć miejsca, w których warto zainwestować i tam próbować szukać rozwiązań. Tak? Tutaj technologie na pewno będą tym obszarem, który będzie na pewno mocno dofinansowany. I tu też mówią z kolei zupełnie inne statystyki, które mówią o wzroście znaczenia branży IT. No to się przekłada, czy to się bierze stąd, że właśnie każda branża po kolei, a w tym bardzo mocno też branża transportowo-logistyczna, w te rozwiązania IT będzie inwestować, będzie z tych rozwiązań korzystać i dlatego wzrost znaczenia branży IT z tego wynikający, bo tam się będzie szukać ucieczki przed tracącą wartością, czy przed malejącymi zyskami, przed malejącymi przychodami, które mogą w ogóle ograniczyć, nie wiem, uzyskanie jakiejś marży. Także to jest na pewno dobry moment, gdzie firmy mogą rzeczywiście po te pieniądze ze swoich kont oszczędnościowych sięgnąć i inwestować w nowe technologie, w nowe rozwiązania, które pomogą w prowadzeniu biznesu w latach następnych. A to, w jaki sposób będą też odnosić się do tej niepewności, o której tutaj też dzisiaj mówimy i pewnie będziemy jeszcze wiele, wiele mówić, no bo sytuacja jest jaka jest, to będziemy mieć do czynienia z różnym postrzeganiem tego. Tak? Ktoś podejmie ryzyko, ktoś nie podejmie ryzyka, albo ktoś weźmie, udźwignie po prostu większe ryzyko i może na tym wygra, może po prostu straci wszystko. Nie wiadomo, jak się potoczą losy w naszym rejonie świata, jak będzie wyglądała ta gospodarka, jak wojna na Ukrainie będzie długo trwała, czy zakończy się szybciej, czy nie, a jeżeli się zakończy, to jakim rezultatem, a czy jeżeli się zakończy, to czy wszystko wróci do normy, tak jak niektórzy przewidują, czy rzeczywiście nastąpi przemeblowanie w takim skali globalnej, jeżeli chodzi o handel, w co ja osobiście może trochę mniej wierzę, ale i pewnie po paru latach co najmniej no, wróci wszystko do normy tak zwanej, którą dzisiaj mamy. Ale o ile wojna się skończy w jakimś tam przewidywalnie krótkim czasie, tak, na to też nie potrafimy powiedzieć, więc to jest wszystko znowu rachunek ryzyka, jakie firmy są gotowe ponieść i inwestycje z tym związanych, no i tych szans w tym okresie kryzysowym poszukiwania na dalszy rozwój. Szczególnie właśnie kładąc nacisk na te technologie, o których tutaj mówimy.
No niestety statystyki mówią o tym, iż branża transportowa należy do jednej z najbardziej zadłużonych. I to też może być problem, aczkolwiek w cichości ducha liczę, że jednak bardzo duża część tych oszczędności, o których pan mówił, jest też na kontach polskich przewoźników i polskich firm flotowych. Przyjmijmy, że jest. Panie Tomaszu, co by pan w takim układzie radził im zainwestować? Jak mądrze wykorzystać te środki?
No, jeżeli ktoś by, czy miałbym taką siłę, żeby mnie te firmy posłuchały, to radziłbym na pewno, żeby wykorzystać te środki. Ufam, że one faktycznie tam są. Radziłbym, aby zainwestować je w technologie, nowoczesne technologie, ale po to, żeby po pierwsze posłużyły te technologie do diagnozy tego, co w mojej firmie robię źle. Bo to niestety jest dość duży problem i to firm, bez względu na to, czy dużych, czy małych, że czasami, szczególnie długo prowadząc jakiś biznes, zatracamy pewną perspektywę. Wydaje nam się, że to, co robiliśmy 15 lat temu, 10, 5 czy 3, wciąż robimy dobrze i tak właśnie powinno być, bo my tak robimy. Tymczasem świat jest tak dynamiczny, idzie tak szybko do przodu, że aby tak naprawdę sama pandemia pokazała, że jedno, wydawałoby się, błahe zdarzenie w Chinach przemodelowało cały współczesny świat, który znamy i to w wielu aspektach. Teraz sytuacja napaści na Ukrainę pokazuje, że świat zdecydowanie przyspieszył. I nowoczesne technologie w pierwszym rzędzie wykorzystałbym do tego, aby zdiagnozować procesy wewnętrzne u siebie w firmie. zobaczyć, czy kierowcy pracują wydajnie, czy samochody są faktycznie tak ekonomiczne, jak obiecują to producenci, czy te trasy, które pokonujemy, są faktycznie optymalne, czy te spotkania, które odbywają handlowcy, muszą się odbyć, czy może się nagle okazać, że nie jest to niezbędne. Czy wymieniane do tej pory samochody co 2 lata, 3 czy 4 muszą być wymieniane co taki okres, czy może przedłużyć umowy najmu, leasingu czy użytkowanie, jeżeli mamy te samochody za środki własne, powiedzmy do 5 lat, ale wykorzystać nowoczesne technologie, nowoczesne narzędzia i to wszystko, co oferuje nam wirtualny świat do tego, aby znaleźć przecieki, zobaczyć, gdzie te pieniądze nam uciekają. I to jest jakby jeden aspekt, według mnie ten ważniejszy. Natomiast drugim jest to, że w dość szybkiej perspektywie pozwoli to także, wydaje mi się, pozyskać nowych klientów. Nowoczesne technologie mogą służyć także do tego, aby znaleźć nowe rynki zbytu i ci, którzy zainwestują w nie w dobrym momencie, wydaje mi się, że będą tymi, o których będzie można powiedzieć, że w miarę suchą nogą wyszli z tego kryzysu. Nie oznacza to oczywiście, że każdy na tym zyska, ale przynajmniej przetrwa, a to już na pewno coś w tym tak szybko zmieniającym się świecie.
Panie Tomaszu, czyli rekomenduje pan najpierw optymalizację tak naprawdę, czyli eliminację wszelkiego marnotrawstwa tak naprawdę i doskonalenie tego, co robimy źle, aby robić to lepiej, wydajniej, bardziej efektywnie i wykorzystanie też nowych kierunków, poszukiwanie nowych rynków zbytu. Co na to, panowie? Panie Robercie.
Ja bym się tutaj z kolegą zgodził, ale jeszcze bym dołożył jeden aspekt. Mianowicie Komisja Europejska od lat naciska na przeniesienie tirów na tory. To się wiąże z rozwojem intermodalu i jest pytanie, czy inwestować, jak inwestować w to rozwiązanie, czyli na przykład, czy tutaj kłaść nacisk na kwestię zarządzania z parkiem samochodowym, czy parkiem samochodowym i jednostkami ładunkowymi, które będą w tym intermodalu grały kluczową rolę i podejrzewam, że za takie 10 lat to może być jeden z ważniejszych czynników dostępu do rynku chociażby dla firm transportowych.
Transport kombinowany, intermodalny, to zdecydowanie też jest, myślę, taki tak zwany hot topic, nad którym teraz mądre głowy myślą. No więc panowie, spróbujmy tak powróżyć sobie troszkę w dłuższej perspektywie, bo tematem przewodnim naszego panelu i naszej konferencji jest mobilność 2032. Więc chcemy sobie tak wyobrazić, co za te 10 lat na tym naszym rynku będzie się działo, jak się do tego dobrze przygotować. Więc jak tak byście zamknęli oczy, wyjrzeli przez okno na polskie drogi, to jak myślicie, że za 10 lat będzie to wyglądać? Panie Michale, serdecznie proszę o pana wizję przyszłości.
No ja przede wszystkim bym postawił na elektryfikację flot samochodowych. Przede wszystkim tutaj elektryfikację flot związanych z dostawami kurierskimi. Wszędzie tam, gdzie trasy są krótkie, jeździ się po mieście po to, żeby zmniejszyć hałas, zmniejszyć emisję spalin. To ma też bardzo duże znaczenie w przypadku miejsc, gdzie poszukuje się miejsc parkingowych dla takich pojazdów. Bardzo często są wyznaczone miejsca, gdzie można wjechać tylko pojazdem elektrycznym. Wydaje mi się, że dobrze byłoby tutaj zainwestować w różnego rodzaju systemy telematyczne, systemy nawigacyjne, które opracowują trasę. To tyle.
Co na to pan Marcin? Jak widzi przyszłość za 10 lat na polskich drogach?
No na pewno to, o czym była mowa, transport kombinowany, transport intermodalny, to wymuszone poprzez decyzje polityczne przede wszystkim na poziomie Komisji Europejskiej to będzie się działo. Tak, inwestycje w tym obszarze będą postępować i to zarówno w obszarze budowy infrastruktury, terminali i technologii, które pozwoli na obsługę tego, czyli pewnej formy platformizacji tej infrastruktury cyfrowej, która pozwoli na wymianę informacji, danych w przewożonych ładunków. Ja jestem też pewien, że jeżeli chodzi o monitoring i jakby podgląd tego, gdzie się znajduje towar, nie tylko pojazd, ale na przykład właśnie jednostka ładunkowa, chociaż też możemy to zejść do poziomu, nie wiem, pojedynczego ładunku, też będzie czymś, czego znaczenie będzie rosło, bo mam takie przekonanie, że też Komisja Europejska czy Unia Europejska będzie szła w kierunku całkowitego takiego monitoringu i posiadania pełnej wiedzy na temat przepływu ładunków na terenie całej Unii Europejskiej. O tym się dzisiaj wprost nie mówi, ale tak obserwując to, co się dzieje chociażby w ramach Digital Transport and Logistics Forum, to jest taka komórka, która powstała przy Komisji Europejskiej, która ma na celu między innymi opracowywać wytyczne do platform, które będą platformami w ramach EFTI. Rozporządzenia musiały być uruchomione już za 2-3 lata i udostępnione w każdym kraju w Unii Europejskiej. To widać, że ten aspekt monitoringu przepływu towarów i kontroli tego jest tam bardzo istotny, ale też właśnie wymiana informacji pomiędzy różnymi tymi gałęziami transportu, można powiedzieć tak, czyli czy to transport kolejowy, czy transport drogowy, czy ewentualnie śródlądowy. Nie idąc poza kontynent, czyli też mówiąc o transporcie lotniczym, czy poza Unię Europejską, tak, czy transport morski, ale no te gałęzie będą bardzo istotne, więc ta wymiana informacji, zbieranie danych na pewno będzie duży postęp w przełożeniu ilości przewożonego towaru koleją w stosunku do tego, co jest przewożone dzisiaj w dzisiejszych czasach, tak, szczególnie na tych dłuższych odcinkach, czyli tych odcinkach, które są, można mówić, powyżej nawet 300 kilometrów. To, co mówił Pan Michał, jeżeli chodzi o tą elektryfikację, na pewno to też będzie miało znaczenie na tych krótkich odcinkach właśnie, tak? To można mówić na krótkich odcinkach miejskich, bo chociaż może się wydawać, że ta elektryfikacja pojazdów na dłuższą metę może nie zdać egzaminu. Tutaj są też różne opinie różnych ekspertów, że to jednak się nie sprawdzi, to jednak w tym ruchu miejskim, czy nawet w takim ruchu od terminalu do klienta końcowego, bo do tego terminala ten kontener będzie trzeba dowieźć, no to zakładamy, że ten odcinek poniżej 100 km od terminala do klienta końcowego, albo nawet i mniej, bo też przewiduję, że tych terminali mniejszych będzie dużo więcej za 10 lat już na pewno, to najlepiej będzie pokonywać pojazdami elektrycznymi, no bo one z kolei będą miały zapewne, tak przewiduję, różne preferencje kierowane przez prawo. Czy to będzie bardziej opłacalne takim rachunku ekonomicznym w stosunku do cen paliw kopalnych, ropy czy innych, czy też cen energii? No to tego nie jestem w stanie przewidzieć, tak, ale tutaj decyzje polityczne będą na pewno grały na poziomie Unii Europejskiej, to będą grały tutaj główną rolę w kreowaniu tego, w jaki sposób ten rynek transportowy za te 10 lat będzie wyglądał.
Tak, ja mogę dodać tylko słowo komentarza. Według naszych najnowszych badań nad elektryfikacją flot, które przeprowadziliśmy na różnych rynkach europejskich wśród flot dostawczych i lekkich, wynika, że już teraz tak naprawdę blisko 70% tych flot mogłoby z powodzeniem funkcjonować w oparciu o pojazdy elektryczne. Dlatego zasięgi już w tej chwili nie są taką barierą w tego typu transporcie. No tutaj my mamy bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o infrastrukturę, także jeszcze pewnie jest co gonić. Panie Tomaszu, co pan na to? Jak pan widzi mobilność za 10 lat, mobilność biznesową?
To może powiem, jak chciałbym widzieć. Chciałbym widzieć, że do paczkomatu, który nie zakłóca przestrzeni urbanistycznej, podjeżdża elektryczny samochód dostawczy, uśmiechnięty kurier załadowuje zamówione przez nas przesyłki, a my uśmiechając się do siebie i pozdrawiając na drodze do tego paczkomatu jedziemy naszymi elektrycznymi samochodami, a to, co zakupiliśmy, jest czymś, co jest nam do życia absolutnie, absolutnie niezbędne. I tego bym sobie życzył, żeby tak wyglądał nasz świat za 10 lat, chociaż we krwi mam odrobinę benzyny, no to zdaję sobie sprawę, że ten kierunek, który wybraliśmy, kierunek, może taki kierunek, który troszkę za nas wybrała Komisja Europejska, czyli kierunek elektryfikacji, jest tym, co nas czeka. I tutaj bardzo duża rola flot i bardzo duża rola świadomych zarządców flot, świadomych osób będących właścicielami firm, ponieważ to właśnie oni generują zakupy nowych samochodów osobowych, zdecydowanie ponad 70% dostawczych i samochodów ciężarowych, no to niemal 100, i to oni powinni wyznaczać trendy i pokazywać zwykłym ludziom, że elektryfikacji samochodów zelektryfikowanych czy pełni elektrycznych nie należy się bać. I dopiero w drugiej fali, kiedy prywatni użytkownicy, najczęściej użytkujący te samochody z rynku wtórnego, przekonają się, że faktycznie można tymi autami jeździć w deszczu, można naładować na stacji, można naładować u siebie w domu. Jeżeli ktoś dysponuje, można skorzystać z punktu szybkiego ładowania i to nie jest aż takie straszne. Oczywiście nie oznacza to według mnie, że rynek samochodów spalinowych przestanie istnieć. Przyjmując nawet założenie, że będziemy kupować 100 tysięcy samochodów elektrycznych rocznie, no to przez te 10 lat do tego roku 2032, o który pani pyta, no to załóżmy, że tych samochodów będzie milion. Niech to też skaluje, niech będą 2 miliony, a samochodów aut spalinowych obecnie mamy zarejestrowanych 18 milionów. Także widać, że tutaj jest wiele do zrobienia. I to, co pani powiedziała, wydaje mi się, że głównym hamulcowym, i wiemy też to z rozmów z praktykami tego rynku, jest brak infrastruktury, brak także pewnej stałości rozwoju tej infrastruktury, no i niepewność dotycząca kosztów użytkowania, ponieważ o ile wahania cen ropy, co pokazał ostatni okres, też są bardzo dynamiczne, no to mniej więcej jadąc na jedną stację czy na drugą, ta cena kształtuje się podobnie. Natomiast w przypadku użytkowania samochodów elektrycznych i ładowania ich dochodzi bardzo wiele zmiennych. Taryfa dzienna, taryfa nocna, ładujemy w domu, ładujemy na stacji szybkiego ładowania, ładujemy z wallboxa, i to jest też coś, co czasami wstrzymuje niektóre firmy przed zrobieniem takiego pewnego kroku w elektryfikację, ale co mnie bardzo osobiście cieszy, coraz częściej i coraz odważniej firmy, czasami wbrew woli swoich pracowników, a czasami z dużą aprobatą, przesadzają, mówiąc kolokwialnie, swoich pracowników z samochodów spalinowych na samochody, bądź to w pełni elektryczne, bądź to na przykład samochody ładowane z gniazdka. I co ciekawe, w pierwszej fali jest pewien sceptycyzm, czasami opór, natomiast okazuje się, że bardzo szybko, jeżeli ktoś tak naprawdę zapoznał się w praktyce z takim samochodem, to może korzystać z jego zalet, których nie daje samochód spalinowy, i może także starać się wyeliminować wady samochodu elektrycznego. I tacy użytkownicy w dużej części deklarują, że nie chcieliby już wracać do aut spalinowych. Także życzyłbym tego, żebyśmy do tego 2032 roku nabrali takiej wewnętrznej odwagi, że mimo tych wszelkich zawirowań da się, można, i żebyśmy po prostu odważnie spróbowali.
Osobiście mam wrażenie, że troszkę zazieleniło się na ulicach obecnie, bynajmniej w Warszawie widać coraz więcej pojazdów z zielonymi tablicami, choć tak naprawdę tych samochodów mamy dopiero 40 tysięcy zarejestrowanych jakby pojazdów elektrycznych w Polsce, więc to jest tak naprawdę kropelka w morzu potrzeb i tak naprawdę kropelka w morzu możliwości, które przed nami. Ja myślę, panowie, kończąc już tak, że integracja to będzie słowo klucz, to będzie coś, co będzie odgrywało zdecydowanie wielką rolę, bo dane są niezbędne do podejmowania efektywnych decyzji biznesowych i, że tak powiem, nie są już na własność jednej firmy, więc musimy się nimi dzielić, udostępniać i bezpiecznie przesyłać. Dziękuję wam bardzo za wasze spostrzeżenia i za waszą wizję przyszłości. Mam nadzieję, że nie jest ona aż tak czarna i nasi tutaj dzisiejsi uczestnicy też garść inspiracji dla swoich flot z naszej rozmowy wyciągną. No i życzmy sobie tego, abyśmy te 2 miliony zielonych tablic na ulicach polskich miast mieli i funkcjonowali w bardziej zrównoważonym środowisku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy również bardzo serdecznie. Dziękujemy.